Dzień dobry, proszę Państwa. No, niespodziewanie kolejny odcinek mojego podcastu wychodzi w bardzo krótkim interwale czasowym od ostatniego i patrzę właśnie, że to będzie 30. odcinek mojego podcastu, ale tego nasrałam. Kiedy to się wydarzyło w ogóle, to ja nie wiem. Chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj o pewnej rzeczy. Trochę to będzie chyba odcinek podobny do tego, co mówiłam o cierpliwości i punktualności, ponieważ wiele osób pisze mi, że jestem odważna z jakichś różnych przyczyn i nie wiem, w sumie chyba chciałabym trochę obalić te mity, bo nie uważam się za osobę jakąś tam odważną, a to, że potrafię na przykład gadać z ludźmi, to nie wydaje mi się jakimś wybitnym osiągnięciem i wydaje mi się, że bardzo fajnie by było, gdybyśmy wszyscy mieli tę umiejętność, więc po prostu chciałabym Wam coś tam poopowiadać na ten temat. A przy okazji już na początku chciałabym Was bardzo przeprosić za te wszystkie dźwięki wiatru, ale no tak się jakoś wydarzyło, że mieszkam 2 kilometry od morza, na 6. piętrze, w bloku, więc niestety zapiżdża tutaj straszliwie i nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Co prawda obejrzałam, słuchajcie, jakiś tutorial na YouTubie, jak uszczelnić okna i okazało się, że to jest bardzo proste, tylko że moje okna w ogóle się nie klasyfikują do tych bardzo prostych okien, więc szczerze mówiąc nie wiem, co z tym zrobić, bo mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ale z pewnością po pierwsze przeszkadza Wam, jak tego słuchacie, bo słuchałam ostatniego, wczorajszego odcinka swojego i stwierdzam, że faktycznie straszliwie to słychać. No a po drugie przeszkadza to mojemu psynowi, czyli smokowi, który po prostu dostaje jakieś białe gorączki i niestety muszę go na przykład na noc wywalać z pokoju. Jednym posuwistym ruchem po prostu wybiegam ze swojego łóżka, wyrzucam go razem z jego legowiskiem do przedpokoju, zamykam drzwi od środka i wracam spać. To jest po prostu nie do zniesienia. I właśnie słyszę, że używam bardzo dużo zwrotu po prostu, a raczej zapychacza po prostu i mam nadzieję, że jak powiem to jeszcze raz po prostu, to już więcej tego nie użyję, bo złapię się na tym odpowiednio szybko. Dobrze, ale przechodząc do rzeczy, może wyjdę od takiej sytuacji, która może jakoś tam utknęła mi w pamięci, ale uważam ją za stosunkowo niehardkorową. Mianowicie o tym, że jakiś czas temu trafiłam na profil takiego ziomeczka. Zresztą on chyba słucha moich podcastów, właśnie tak sobie pomyślałam. Na pewno wysłuchał kilku odcinków, nie wiem czy słucha mnie cały czas, jeżeli tak, to naprawdę bardzo Cię pozdrawiam i na pewno odnajdziesz w tej historii siebie, bo co prawda nie będę używać imienia, ale osoba właściwa na pewno będzie wiedziała o nią chodzi, znaczy się. A więc nie pamiętam już w jaki sposób trafiłam na Instagram tego człowieka, ale zafollowowałam go, a jak on zobaczył, że go zafollowowałam, to wysłał mi nawet wideo takie powitalne, że no cześć Joanna, co tam u ciebie, dzięki za follow i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie gość jest naprawdę super w porządku, bardzo sympatyczny, fajne rzeczy robi, natomiast mnie te rzeczy zupełnie nie interesują. I trafiałam ciągle na jego Instastory, bo on nagrywa tego dużo. No i pomyślałam sobie, kurczę, no nie, nie interesuje mnie to, po prostu mnie to nie interesuje. No offense, no hard feelings, nic osobistego, ale odfollowowuję. No, no big deal tak naprawdę. Ludzie się followują, odfollowowują, nie widzę w tym nic jakiegoś strasznie dziwnego. A on jeszcze tego samego dnia zauważył, że ja go przestałam followować i napisał do mnie mniej więcej tak. Czemu mnie przestałaś followować? Jeżeli masz na tyle odwagi, to napisz mi, co mogę poprawić. Ja tak sobie pomyślałam, kurde, odwagi? Czy potrzeba odwagi do tego, żeby komuś napisać, dlaczego przestałam go followować na Instagramie? Kurczę, dziwne standardy nam się robią, wydaje mi się, przez tę instagramizację rzeczywistości. Zaczyna nam się wydawać, że, nie wiem, lajkowanie komuś zdjęcia, albo odlajkowanie, albo odfollowowanie, albo jakieś takie ogólnie wszystkie te internetowe działania mają tak ogromny wpływ na rzeczywistość i są w ogóle jakimiś wyrazami sympatii albo braku sympatii. To już zaczyna być trochę tak jak z tą kropką nienawiści, bo to jest w sumie śmieszny temat i też chyba dosyć rozległy temat, ale przez to, że komunikacja pisana bez jakichś tam emotek jest taka bardzo sucha, no to bardzo łatwo jest na przykład sprawić, że nasz odbiorca pomyśli, że go nienawidzimy, bo użyliśmy na przykład kropki pod koniec zdania, tak jak nakazują zresztą przecież wszelkie zasady ortografii, ale jak użyjemy tej kropki, a na przykład nie uśmieszku, to bardzo często wydarza się tak, że nasz odbiorca myśli, że jesteśmy wkurzeni, że nie chcemy z nim gadać i tak dalej, i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, czy macie podobne przemyślenia. To nie jest coś, co wyszło ode mnie. Ostatnio nawet rozmawiałam właśnie z osobą, która pisze takie maile zdawkowe i konkretne i właśnie no, zgodnie z zasadami pisowni używa kropki na końcu zdania i opowiadał mi, że faktycznie już kilka razy, nawet w ostatnim czasie zdarzyło mu się, że ktoś myślał, że jest na niego po prostu wkurzony, także dochodzi już do takich absurdów. No i właśnie wracając do tej odwagi, no to wydaje mi się, że nie ma w tym absolutnie żadnego aktu odwagi, w tym, że napisałam gościowi, no słuchaj, nie przejmuj tego osobiście, ale no po prostu odfollowowałam cię, bo nie znajduję u ciebie żadnych interesujących treści. No nie każdy przecież musi być zupą pomidorową, żebyśmy wszystko lubili, żebyśmy oczekiwali, że wszyscy nas będą lubić, uważam. I napisałam mu z szacunkiem, że no elo. I on potem jeszcze do mnie zagadywał i zresztą bardzo miło i właśnie wtedy mi napisał, że słucha moich podcastów i że mnie podgląda na Instagramie i tak dalej. I tak zawsze się zastanawiam w takich sytuacjach i słuchaj, jeżeli tego słuchasz, człowieku, to naprawdę nie przyjmuj tego osobiście, że ja tutaj jakiś paszkwil robię, bo to absolutnie nie o to chodzi. Natomiast zawsze w podobnych sytuacjach zastanawiam się, czy to jest takie działanie wyuczone, marketingowe, że właśnie, a jeżeli ktoś cię przestaje followować, to jeszcze spróbuj go złapać tym, że ty jego followujesz i że ma fajną foteczkę na Instagramie i że fajne podcasty nagrywa i tak dalej. Tak bardzo się nad tym zastanawiam, ale wciąż nie widzę żadnej odwagi w tym i nie widzę takiego zobowiązania, żeby jeżeli ktoś mi napisał na przykład ja cię followuję, to żebym ja na przykład też zaczęła go followować. Wydaje mi się, że wiele osób właśnie takiej wzajemności oczekuje. I każdy się tak naprawdę łapie na wzajemność, wydaje mi się. Przepraszam was za ten wiatr, naprawdę straszliwie piździ, ale nic z tym nie zrobię, bo musiałabym stać przy balkonie i trzymać balkon po prostu łokciem. Znowu powiedziałam po prostu. Nie chcę mówić tyle po prostu. Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak to zrobić, żeby nie mówić tyle po prostu? No więc tak. Właśnie. Bardzo jestem ciekawa, czy gorsze jest dla was mówienie ciągle po prostu, czy zaczynanie zdania od no więc. Ale zostawmy to. No więc, bardzo musiałam w sobie w ogóle przepracować. Teraz zaczęłam mówić w ogóle. Fantastycznie. Przepraszam już za tę dygresję. Już nie będę. Postaram się już siebie tutaj nie biczować za wszelkie dziwne wtręty. W każdym razie. Przepraszam. Ja przyznam wam się, że w roku, który już jest rokiem zeszłym, musiałam bardzo mocno w sobie przepracować to, żeby nie uważać, że reguła wzajemności działa na takiej zasadzie, że jest zawsze przysługa za przysługę. Jeżeli ktoś coś dla mnie zrobił, to ja albo pozostanę mu dłużna na wieki, albo muszę teraz coś dla niego zrobić. I bardzo musiałam się nauczyć tego i uwierzyć w to, co już jest wielokrotnie potwierdzane wszelkimi badaniami, chociażby psychologicznymi, że jeżeli na przykład wszelkiego rodzaju wolontariat, czy to w schronisku, czy w hospicjum, czy wpłacanie jakichś datków na jakikolwiek cel jest tak naprawdę również działaniem, które daje nam korzyść. I to nigdy nie jest tak, że to jest jakieś ogromne poświęcenie i teraz no, pozostajemy wiecznymi dłużnikami dla kogoś, kto zrobił nam przysługę. Ja miałam z tym ogromny problem w zeszłych latach, naprawdę przeogromny. W tym roku z pewnością już jest lepiej, aczkolwiek no, jeszcze całkiem niedawno złapałam się na tym, że na przykład umawiam się na spotkanie z osobą, która tak naprawdę nie daje mi żadnej wartości, a której ja daję bardzo dużo wartości i tak naprawdę jedynym powodem, dla którego ja się daję namówić na takie spotkanie jest właśnie to, że czuję wobec tej osoby jakąś tam, jakieś zobowiązanie po prostu, jakiegoś rodzaju wdzięczność. No i myślę, że właśnie takie spotykanie się z wdzięczności czy z jakiegoś tam zobowiązania to ma bardzo krótkie nogi i raczej nie jest konstruktywne i bardzo często myślę, może się okazać, że nie jest konstruktywne także dla tej drugiej strony, która być może te rzeczy, które robiła dla nas, robiła również dla siebie z najróżniejszych powodów. Nie chcę wam tutaj mówić o konkretnej sytuacji, bo to nie o to chodzi i nie ma to w sumie jakiegoś ogromnego znaczenia dla tego odcinka. Natomiast jak sobie pomyślałam o tej sytuacji, co ja tam zawdzięczam i tak dalej, no to szybko dosyć udało mi się znaleźć taki powód, dla którego dla tej osoby to, co ona dla mnie zrobiła, było również bardzo korzystne. Więc bardzo się staram, żeby nie robić sobie takich rzeczy, że czuć po prostu jakieś zobowiązanie wobec kogoś, bo najczęściej się okazuje, że nie ma wskazań takich bezpośrednich do tego, żeby czuć się wobec kogoś zobowiązanym. Też ostatnio, wracając już do wątku głównego, ostatnio dostałam taki komentarz, też dotyczący mojego podcastu, że mam odwagę pokazać, że jestem po prostu człowiekiem, co chyba wbrew pozorom nie jest łatwe. No i tak się zastanawiam, o co w tym chodzi, ponieważ ja w tym, że jakoś tam się Wam otwieram, tak jak powiedziałam, nie jest to jakaś wielka moja zasługa czy jakiś krok, do którego ja się jakoś potwornie musiałam zbierać, bo ja dosyć naturalnie się po prostu otwieram wobec ludzi i również nie mam żadnego problemu, żeby ludzie się wobec mnie otwierali. I w sumie to mógłby być niezły temat na oddzielny odcinek, bo jak sięgam pamięcią naprawdę bardzo, bardzo daleko, to widzę, że zawsze miałam tak, nie wiem, czy to jest moje błogosławieństwo, czy wręcz przeciwnie, ale zawsze ludzie mieli mnie za osobę taką odpowiedzialną i godną zaufania i godną powierzenia różnych rzeczy. No, powierzano mi już między innymi życie, także tak, zdecydowanie tak jest i nie mam pojęcia naprawdę, czy to jest dobrze, czy źle. Czasami to jest potwornie obciążające, zwłaszcza w sytuacji, z której nie da się wyjść i w której asertywność tak naprawdę niewiele pomaga, bo jest się tak związanym z tym człowiekiem, że nie da się w żaden sposób zdystansować od tego uczuciowo, emocjonalnie czy fizycznie. No ale myślę, że w wielu przypadkach jest to jednak błogosławieństwem i czymś, z czego powinnam korzystać. Aczkolwiek, skoro już poruszyłam ten temat, to mogę Wam też powiedzieć, że na przykład jednym z moich najwcześniejszych wspomnień, z takich życiowych w ogóle, jest to, że jak byłam w przedszkolu, miałam lat no na pewno nie więcej niż 5, bo pamiętam, które to było przedszkole. To było przedszkole w Gdańsku przy ulicy Łąkowej, czyli to była pierwsza placówka edukacyjna, do której trafiłam, gdy przeprowadziliśmy się z rodzicami do Gdańska. To wyobraźcie sobie, że była cała wielka grupa przedszkolna, w której byłam ja, i była nasza pani przedszkolanka, która się rozchorowała w trakcie zajęć i musiała jakoś tam pilnie wyjść. No i z jakiegoś powodu powiedziała mi, że no Joasiu, to ty jesteś taka i śmaka, to ty się teraz doglądaj całej grupy, ja muszę wyjść. I wiecie, i to było straszne dla mnie w tym momencie. I ja to pamiętam, słuchajcie, jak dzisiaj. Pamiętam, że siedziałam przy stoliku, przy takim biurku właśnie z tą panią przedszkolanką i ona coś tam mi chciała pomóc w jakimś rysowaniu, czegokolwiek i właśnie mi powiedziała, że teraz powierza tę grupę przedszkolną w moje ręce i że ona wychodzi i że w sumie nie wiadomo, kiedy wróci, a ja tutaj 5-latka mam trzymać pieczę nad całą rozwydrzoną grupą innych przedszkolaków. Ja w ogóle nie pamiętam tych dzieci. Nie pamiętam, jak się zachowałam w tamtej sytuacji, nie pamiętam, czy faktycznie doglądałam tę całą grupę w jakiś zorganizowany sposób, ale no zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, zwłaszcza, że też innym wspomnieniem z tego przedszkola jest to, że ja nie byłam jakaś super grzeczna i zawsze byłam takim trochę rebeliantem życiowym i jak mama mnie zabierała z tego przedszkola już na stałe, bo przenosiliśmy się i poszłam do innego przedszkola, właściwie to już wówczas do zerówki, no to pani przedszkolanka coś tam narzekała na mnie, że ja jestem niepokorna, że się nie słucham, że coś tam. Już nawet nie pamiętam, o co chodziło, ale pamiętam, że byłam tym zdziwiona, bo miałam siebie za osobę raczej grzeczną i pokorną, a jej się coś tam nie podobało. Ale dobra, bo zaczęłam gadać zupełnie bez sensu o jakichś wspomnieniach z przedszkola, a chciałam Wam mówić o tym komentarzu, który dostałam właśnie na temat mojego podcastu, bo absolutnie nie uważam, żeby pokazanie, że się jest człowiekiem, było w jakikolwiek sposób zawstydzające, albo obnażające, albo zaskakujące, bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek, kto słucha tego podcastu, nagle, wiecie, zatrzymał nagranie i wyjął słuchawki z uszu i tak sobie pomyślał: Boże, czyli Joanna jest człowiekiem, a ja przez całe życie myślałem, że ona jest jaszczurką. No, czy ktokolwiek z Was coś takiego zrobi? Bardzo powątpiewam. Jeśli tak, to okej. Szanuję to, ale nie. No nie jestem jaszczurką, jestem człowiekiem i Wy też jesteście ludźmi. I Naprawdę jestem przekonana. Zresztą to nie jest w ogóle temat do dyskusji. Każdy człowiek, czy jest, nie wiem, prezesem ogromnej firmy, czy jest noblistą, czy jest dozorcą, czy jest panią sprzątaczką w szkole, każdy z nas ma mnóstwo swoich radości. Mamy swoje marzenia, mamy swoje smutki, obawy, problemy, czasami hardkorowe problemy, o których gdybyśmy opowiedzieli ludziom, to by się okazało, że no to nie jest tak, że inaczej. Wiecie, widzicie, nie przerywam tego podcastu, ani nie mam żadnych scenariuszy, więc czasami takie niezręczności się zdarzają, ale myślę, że jesteście w stanie mi to wszystko wybaczyć. Miałam na myśli to, że my z samym sobą jesteśmy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i tak dalej, i tak dalej. I jak jesteśmy w jakiejś sytuacji, to wydaje mi się, że bardzo ciężko jest spojrzeć na swoją sytuację z takiej perspektywy, jakiejkolwiek tak naprawdę. I dopiero kiedy to wszystko staje się przeszłością, to zaczynamy widzieć, że o Jezu, naprawdę było hardkorowo i jak ja coś takiego przetrwałam, że dopiero wtedy jesteśmy w stanie sobie przebić pionę albo siebie pożałować, albo jakiekolwiek głębsze uczucia wobec siebie mieć. A wtedy, kiedy to się zdarza, a wtedy, kiedy to jest naszą teraźniejszością, to wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo trudno w taki sposób do siebie podejść. Ja to widzę bardzo znamiennie ze swojego własnego doświadczenia i zawsze mi się wydaje, że no, jest spoko, bo po prostu jestem w tym i to się dzieje i ja wszelkie swoje życiowe jakieś zasoby energii kumuluję w tę stronę, żeby radzić sobie w danej sytuacji, żeby działać, żeby jakoś tam, żeby po prostu kołoś życia się toczyło, a nie żeby jakoś wielce rozkminiać nad różnymi sprawami. Natomiast pamiętam, że no, nie wiem, 2-3 lata temu ja jakoś tak w rozmowie z koleżanką opowiedziałam o jakichś tam różnych swoich zdarzeniach życiowych i ona powiedziała, że to brzmi jak jakieś w ogóle życiowe tragedie kilku osób i że to jest wręcz niemożliwe, żeby jedna osoba coś takiego przetrwała. A no ja zupełnie nie widzę tego. No, ale wracając do odwagi, bo to w sumie miał być temat główny tego podcastu. Wydaje mi się, że odwaga jest bardzo często mylona z byciem przyzwoitym człowiekiem. Może asertywnym człowiekiem to jest trochę za dużo powiedziane, ale z całą pewnością mam na myśli właśnie próbę pozostania bycia przyzwoitym człowiekiem. I mogę wam powiedzieć, że jednym z absolutnie najgorszych doświadczeń w moim życiu było po prostu uczestniczenie w pogrzebie mojej mamy. I to jest coś okropnego. To jest dzień, który ja bym chciała wykreślić ze swojego kalendarza, a to no również to był dzień, w którym trzeba przecież wstać, trzeba umyć zęby. Ja jeszcze poszłam biegać sobie i tam po hiszpańskich uliczkach sobie biegałam i świeciło piękne słońce i tak dalej. A ja miałam cały czas w głowie to, że zaraz będę uczestniczyć w pogrzebie mojej mamy i że nie mam pojęcia w ogóle, jak to zniosę, bo to jest coś takiego, co się zdarza no tylko raz i wszyscy ci, którzy macie mamę, no niestety najprawdopodobniej będziecie musieli kiedyś to przeżyć. Zresztą nawet, no, jakby to źle nie zabrzmiało, życzę wam, żebyście to wy to przeżyli, a nie odwrotnie, żeby to nie wasze mamy musiały przeżywać wasze pogrzeby. No, w którąś stronę to się wydarzy, a ta jest jakby bardziej naturalna, chociaż, no, mówię wam z doświadczenia, że okropna. No właśnie, to jest coś, co trzeba przeżyć i ja bardzo chętnie bym wykreśliła z kalendarza coś takiego jak udział w pogrzebie swojej mamy, no ale no to jest coś, z czego się nie wykaraskasz. Mniej hardkorowe przykłady to na przykład pójście na jakiś super ważny egzamin, do którego się no niby jest przygotowanym, ale o którym się uważa, że jest po prostu filarem całej przyszłości człowieka. Ja na szczęście nie podchodziłam nigdy do egzaminów w taki sposób, żeby myśleć o nich, że są po prostu być albo nie być całej mojej przyszłości, ale wiem, że wielu z was tak ma, no a jednak na te egzaminy chodzi. Ja uważam, że to, no to jest odwaga w jakimś tam stopniu, tylko że właśnie zależy, jak definiujemy odwagę, bo wydaje mi się, że potoczne rozumienie odwagi to jest wciąż takie, że odwaga to jest to, że ktoś się nie boi, że patrzymy na kogoś, kto zrobił coś, co było w naszym rozumieniu odważne i pytamy, nie bałeś się? No i właśnie, gdyby na przykład ktoś w takim rozumieniu, na przykład gdyby ktoś mnie zapytał, nie bałaś się, nie wiem, iść na pogrzeb swojej mamy, no kurwa, bałam się strasznie, ale czy mogłam od tego uciec? No nie za bardzo. No więc proszę mi wierzyć, że jak się przeżyje takie rzeczy, to trochę się zmienia klasyfikacja tego, co jest trudne i co jest aktem odwagi, a co jest po prostu, no nie wiem, życiem w zgodzie ze sobą. Na przykład też wiele osób mogło myśleć, być może myśli cały czas, że w moim przypadku rywalizacja w kategorii pro w triatlonie z dziewczynami, które uprawiają sport od dziecka, jest właśnie takim aktem odwagi, / głupoty nawet być może. No ja nie przejmuję się tym, to znaczy oczywiście przyjmuję do siebie, do wiadomości wszelkie te opinie i zdania, natomiast nigdy nie byłoby to dla mnie takim przyczynkiem do tego, żebym zrezygnowała z tego, bo to byłaby po prostu rezygnacja z jakiejś bardzo znaczącej części mojej tożsamości. I to jest w ogóle głębsza też sprawa, bo również można określać udział w bardzo, bardzo ciężkich treningach jako akt odwagi. I czy ja się tego nie bałam? No, bałam się i boję się, chociaż trochę się zmienił mój plan treningowy w tym momencie i jeżeli miałabym powiedzieć o roku 2019, to może było, nie wiem, z 5 do 10 przez cały rok takich treningów, w których ja się faktycznie bardzo bałam, ale w zeszłych latach takie treningi się zdarzały nawet raz, może dwa razy nawet w tygodniu. To były takie treningi, przed którymi ja naprawdę przygotowywałam się jak do zawodów, przed którymi musiałam bardzo zadbać o swoją regenerację, o plan dnia, o jedzenie, żeby nie zjeść za dużo, żeby nie zjeść źle, żeby nie zjeść za ciężko i tak dalej, i tak dalej. No i to jest bardzo wymagające i samo podjęcie się jakiegoś treningu, jakiegoś wysiłku, który wiem, że będzie bolał po prostu jak skurwysyn, również może być określane jako akt odwagi, chociaż to jest oczywiście kwestia podejścia, bo bardzo wierzę w to, że wyczynowi sportowcy, którzy spuszczają sobie wpiernicz na treningach od dziecka, mogą być może nawet nie uznawać tego za wpiernicz sensu stricto, tylko po prostu za no, dzień jak co dzień w biurze. Natomiast w moim przypadku ten cały strach przed treningami, które są bardzo ciężkie, bardzo mocne i niezwykle wymagające i psychicznie, i fizycznie, bo jednak przez cały czas trwania zadania, a tak naprawdę jeszcze dużo przed i czasami trochę po, jest takie naprawdę 100% zaangażowanie ciała i umysłu w to, żeby to zadanie się udało. I no to nie jest proste, żeby naprawdę spuścić sobie straszliwy wpiernicz i żeby kończyć jedno powtórzenie z zamiarem jeszcze zrobienia następnego równie mocnego. To również wymaga no, przede wszystkim bardzo dużej koncentracji, a po drugie wiary w to, że ma to jakikolwiek sens, a po trzecie no po prostu takiej decyzji, że okej, przetrwam to, chociażby nie wiem co się działo, chociażby mieli mnie zbierać, zdrapywać z asfaltu, to ja to zadanie zrobię. Czy to jest odwaga? No wydaje mi się, że w jakiś sposób może być to tak postrzegane. Ale co równie ważne, jestem również święcie przekonana o tym, że odwaga to nie jest tylko mówienie tak, idę w to, tak, zrobię to, tak, decyduję się na to, ale też czasami powiedzenie nie, nie pójdę w to, to już nie jest dla mnie korzystne, to nie jest dla mnie konstruktywne, chcę się z tego wycofać. I to jest bardzo znamienne, bo bardzo to widać chociażby w świecie sportowym, że jeżeli ktoś na przykład ogłasza, że będę się przygotowywał do maratonu, no to może liczyć na jakiś ogromny poklas całego środowiska, czy to sportowego, czy swoich znajomych zupełnie niesportowych. Będę trenował triatlon, będę startował w Ironmanie, zapisałem się na ultramaraton i tego typu stwierdzenia spotykają się z bardzo dużą aprobatą społeczną. Natomiast kiedy ktoś ogłasza swoją przerwę w tej sportowej karierze albo ma odwagę, już to powiedziałam, ma odwagę, żeby napisać, no ultramaratony dużo mi dały, ale też mi dużo zabrały i postanowiłem po rozważeniu prosów i konsów, postanowiłem, że już więcej nie będę tego robił i teraz zajmę się czymś innym. I to jest uważane wtedy za ogromną porażkę i bardzo często, kiedy ktoś już na taki statementik się odważa, na swoim Facebooku chociażby, że teraz robi sobie rok przerwy od biegania, od triatlonów i tak dalej, to jest bardzo dużo komentarzy typu ojej, no co ty, zostań, nie wymiękaj i tak dalej, bo to jest zawsze widziane jako takie wymiękanie. Ja uważam, że nie ma prawdy w stwierdzeniu winners never quit, winners do quit, moim zdaniem. i jeżeli coś właśnie nie działa już dla nas, jeżeli to już jest takie męczenie buły, już jest takie, wiecie, już stało się rutyną, już nie czerpiemy z tego ani korzyści, ani radości, a właściwie robimy to tylko dlatego, że już od jakiegoś czasu to robiliśmy, że czujemy się być może zobowiązani wobec tych wszystkich, którym ogłosiliśmy te swoje plany, no to boimy się zrezygnować z tego i uważam, że to nie jest dobre wtedy. Bo właśnie pokazując nawet ten przykład sportu, skoro już od tego wyszłam, jeżeli ktoś jest w stanie stwierdzić, no słuchajcie, okej, uprawiałem ten triatlon, ale zaniedbałem pracę, zaniedbałem rodzinę i jednak okazało się, że ta praca i rodzina jest dla mnie bardzo ważna i chcę sprawić, żeby to było dla mnie z powrotem ważniejsze niż sport, bo uważam, że gra jest warta świeczki. No to postawienie sprawy w taki sposób w trochę innym świetle też stawia tę osobę. No tylko, że oczywiście no, nie wymagajmy od ludzi, żeby właśnie w taki sposób na tych swoich wszystkich facebookach pisali. Albo żeby, nie wiem, przyznali się nagle, że te wszystkie triatlony albo jakieś tam ultramaratony czy tam maratony to była totalna ucieczka od właśnie problemów w pracy, od poczucia niskiej własnej wartości, od próby wejścia w jakieś środowisko, które tę osobę zaakceptuje, a to jest mega powszechne. No to wtedy zupełnie inaczej właśnie byłoby to postrzegane, ale nie zmuszajmy ludzi, żeby tego typu statementy robili. Tylko właśnie apeluję o to, o co apelowałam również w poprzednim odcinku, żebyśmy byli w stanie na człowieka spojrzeć jako na skomplikowany ekosystem, który ma swoje problemy i swoje bolączki, ale także swoje radości, swoje priorytety i swoją drogę do szczęścia. I ta droga do szczęścia nie musi być zawsze równa u wszystkich ludzi. Inny przykład, żeby już tak zupełnie się na samym sporcie nie zatrzymywać. Ostatnio nasza HR menedżerka z redakcji Trójmiasto.pl wystąpiła w telewizji śniadaniowej w Dzień Dobry TVN w wystąpieniu na temat przechodzenia z działalności gospodarczej na etat. I w ogóle bardzo się cieszę, że takie tematy są poruszane w Dzień Dobry TVN i to mnie utwierdza w przekonaniu, że to jest jedyny program w telewizji, który czasami warto sobie włączyć, bo powiem wam, że jeżeli chodzi o oglądanie telewizji, to jestem chyba ulubionym abonentem UPC, ponieważ odkąd tutaj mieszkam, musiałam kupić internet razem z telewizją i włączyłam ten telewizor jakieś 4 razy od kwietnia. No dobra, od kwietnia to może trochę więcej, ale od sierpnia, odkąd mam taki wielki pakiet, tam chyba 120 kanałów, to serio włączyłam 4 razy, w tym czwarty dzisiaj i to właśnie na Dzień Dobry TVN oczywiście. W każdym razie, wracając do sedna, bo znowu odpłynęłam, nasza HR menedżerka właśnie opowiadała o tym, że postanowiła rzucić swoją działalność i wrócić na etat do korporacji. Jakkolwiek dziwnym jest nazwanie redakcji Trójmiasto.pl korporacją, bo wydaje mi się, że poza tym, że tam jest zatrudnionych te 100 ileś ludzi, to jednak bardzo trudno jest nazwać tę redakcję korporacją, ale ja jestem w ogóle psychofanką swojego klienta, kontrahenta, jakim jest właśnie portal Trójmiasto.pl, więc być może nie jestem obiektywna. W każdym razie zostało to nazwane powrotem z działalności do korporacji. I co mnie strasznie zdziwiło i zirytowało, całe to wystąpienie, cały ten temat został nazwany jak podnieść się po zawodowej porażce. No kurwa! I teraz, no właśnie, jestem strasznie zdziwiona, ponieważ w nie tylko mediach mainstreamowych, ale też właśnie w świadomości chyba społecznej, to jest jedyny słuszny kierunek, uciekanie z etatu do własnej działalności. I własna działalność jest widziana właśnie jako taka mekka wszystkich ludzi, że praca w korporacji jest zła, bo pracujesz na czyjeś marzenia, że tam ci trochę odpala ze swojej kieszeni, ale że no nie za dużo i że na własnej działalności to dopiero jest życie. No i myślę, że większość osób, która przeszła na własną działalność, która jest na własnej działalności, wie, że to zupełnie tak nie jest, że to nie jest tak kolorowo. Owszem, jest bardzo dużo zalet bycia na swoim, że tak powiem, ale jest też bardzo dużo wad, bo owszem, no nie siedzisz 8 godzin przy biurku, ale jesteś w pracy cały czas, jesteś swoją firmą po prostu. I to bardzo rzadko bywa tak, żeby wszystko było usłane różami od samego początku i raczej jest tak, że musisz się spotkać z bardzo różnymi dziwnymi problemami, o których nawet nie musisz mieć pojęcia, będąc na etacie. No i dzięki temu można także powiedzieć z dużym przekonaniem, że etat, jeżeli masz taką normalną pracę od 8 do 16 przy biurku, no to wychodzisz za tego biurka i możesz się zająć wszystkimi innymi swoimi sprawami i nie musisz się martwić o rozwój tej firmy sensu stricto, bo jest bardzo dużo ludzi na bardzo różnych stanowiskach i jesteś jakby jednym z takich puzelków, które te firmy trzymają w bardzo fajnych kierunkach i ją jakoś tam kształtują, ale nie jesteś osobą taką omnipotentną, może tak. A jednak w swojej firmie jesteś taką osobą, co tak jak już powiedziałam, ma swoje wady i zalety. Ja też nie jestem jakimś ekspertem w prowadzeniu firmy i nie chciałabym tutaj się rozwodzić nad zaletami i wadami prowadzenia swojej własnej działalności, bo moja jednoosobowa działalność gospodarcza jest po pierwsze bardzo młoda, a po drugie naprawdę bardzo jednoosobowa, więc uważam, że nie jestem kompetentna, żeby w ogóle się wypowiadać w taki sposób, ale czuję się trochę bardziej kompetentna, żeby właśnie powiedzieć głośno to, że no nie powinniśmy lansować tego kierunku z etatu do działalności jako drogi w jedną stronę, jako drogi jedynej słusznej i w ogóle jeżeli ktoś zrobi odwrotnie, czyli pójdzie z działalności na etat, to jest jego zawodowa porażka. I też widziałam, że właśnie nasza HR menedżerka Asia wrzuciła to wystąpienie, link do tego wystąpienia na swojego LinkedIna i ktoś tam jej skomentował, że no fajnie, dzięki trójmiasto.pl za stworzenie swojemu pracownikowi pola do rozwoju. I to też mnie strasznie zaskoczyło i też miałam ochotę to skomentować, ale mam taką tendencję do tego, żeby siać jakiś chaos wielki, więc powstrzymuję się od tego świadomie. Ale mam taką myśl, że kurczę, tak samo no to trójmiasto.pl mogłoby równie dobrze powiedzieć, że do swojego rozwoju stworzyło w ten sposób warunki, bo no, na wielu rozmowach kwalifikacyjnych byłam i bardzo trudno jest znaleźć HR-a, który jest normalny, który przeprowadza rozmowę tak, że się chce być na tej rozmowie, a nie na takiej zasadzie, żeby po prostu człowieka z buta potraktować, bo wielokrotnie też bywałam na rozmowach kwalifikacyjnych, gdzie czułam, że jest po prostu jakaś ogromna przepaść pomiędzy mną a tym HR-em, że tutaj ktoś próbuje pokazać, że jest ohohoho, co to nie on. No a w trójmiasto.pl tak nie było i jak się okazało, była to fantastyczna reprezentacja całej ekipy tej redakcji, ale już nic nie będę więcej mówić, bo zaraz wyjdzie, że jestem wazyliniarą i w sumie to mam nadzieję, że Aśka tego nie słucha. Więc powiem jedynie to, że można być profesjonalnym, a jednocześnie życzliwym i mam nadzieję, że ja również taka jestem i jeżeli nie, to bardzo bym chciała właśnie taką się stawać. I ostatnia kwestia na dzisiaj. W tym roku, znaczy w 2019, który cały czas jednak określam tym rokiem, bo nie mogę się przyzwyczaić do tego, że jest już 2020, zdarzyło mi się wielokrotnie musieć, to znaczy chcieć powiedzieć ludziom, że nie chcę się z nimi widywać, spotykać, że nie chcę kontynuować znajomości i tak dalej, co w sumie zaczęło się bardzo hardkorowo i na tyle hardkorowo, że wszelkie późniejsze mówienia nie wydawały się stosunkowo proste. I to jest zawsze taki dylemat pomiędzy tym podjęciem, wzięciem odpowiedzialności za czyjeś uczucia, a po prostu postawieniu bardzo jasnej i wyraźnej granicy, która ma ochronić mnie samą. Wydaje mi się, że dobrze się nauczyłam tego, tak zupełnie w praktyczny sposób. Tak jakoś wyszło, że po prostu miałam dużo takich sytuacji w życiu i też nie wydaje mi się, żeby to była jakaś wielka odwaga, bo ja to wszystko robiłam dlatego, żeby być wobec siebie przyzwoitym człowiekiem, a nie po to, żeby utrzymywać na przykład relacje, które no już nie działają dla mnie. Zdarzało mi się na przykład postawić bardzo jasne ultimatum i totalnie wziąć na barki swoje konsekwencje tego wyboru, co oczywiście no nie było łatwe, było zajebiście trudne. Były to jedne w sumie z najtrudniejszych moich takich doświadczeń życiowych, jeżeli chodzi o relacje, ale uważam, że to było konieczne, bo no, to po prostu jest to zawsze wybór pomiędzy taką natychmiastową gratyfikacją, to znaczy jest fajnie, fajnie mi się z kimś rozmawia, fajnie mi się z kimś jest i tak dalej, a takim długoterminowym poczuciem tego, że jednak nie wszystko tutaj się dzieje w porządku. Zdarzyło mi się tak, że na przykład odwołać umówione spotkanie dzień przed spotkaniem, właściwie no już tam z 10-11 godzin przed spotkaniem, które było umawiane chyba przez 2 tygodnie na tę konkretną datę i po prostu powiedzieć zupełnie wprost: słuchaj panie, jeżeli ty sobie wyobrażasz, robisz sobie jakieś nadzieje i tak dalej, no to jednak elo, ale no ja się nie chcę spotykać, bo uważam, że to jest strata czasu dla ciebie, strata czasu dla mnie, jesteś spoko gościem, ale jednak proszę na dystans. No to też nie jest takie super proste. Zdarzyło mi się zadać pytanie wprost, czy zaproszenie na obiad jest propozycją około matrymonialną, bo jeżeli nie, to spoko, chętnie się wybiorę, ale jeżeli tak, no to I'm not interested. I to naprawdę nigdy nie jest takie proste, bo tutaj zawsze stoję przed ryzykiem takim, że postawiłam jakąś ogromną granicę w tej relacji i być może relacja się skończy zupełnie, a wcale bym nie chciała, żeby się skończyła tak zupełnie, ale no, zwykle bardzo różnie to bywa. No, zdarzyło mi się też po kilku miesiącach związku powiedzieć: no słuchaj, jesteś super gościem, i naprawdę wierzyć w to i być o tym przekonanym, że człowiek jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem, ale no pomimo tego, że jesteś super człowiekiem i że cię pokochałam jak wariatka, to nie chcę z tobą być i również być o tym w 100% przekonanym. No i cóż, przepłakałam 2 dni, że skrzywdziłam dobrego człowieka, ale już nigdy później taka wątpliwość do mnie nie wróciła, więc decyzja była jak najbardziej dobra i mogę tylko sobie pluć w brodę, że była tak późna, bo jednak kosztowała mnie bardzo dużo wątpliwości, bardzo dużo łez i bardzo dużo wkurzania się na siebie, że coś mi nie pasuje, a przecież nie powinnam się tak szybko poddawać. Nawet usłyszałam coś takiego od swojej bliskiej koleżanki, że Aśka, może nie powinnaś tak szybko zawieszać już butów na kołku, czy tam co tam się zawiesza na kołku, i nie poddawać się i walczyć o te relacje. A ja bardzo głęboko gdzieś tam w intuicji swojej czułam, że to nie zadziała i że rzeczy, które już wychwyciłam na samym początku, że ojej, one mnie chyba będą denerwować, okazały się tak potwornie wkurwiające, że no nie do przejścia, po prostu nie do przejścia. Więc była to dla mnie bardzo dobra lekcja do tego, żeby bardzo świadomie obserwować i odrzucać wszelkie słowa powinnam z różnych takich swoich rzeczy związanych z relacjami z ludźmi, bo akurat w tym aspekcie jest bardzo trudno zgodzić się na to, że coś się jednak powinno i wydaje mi się, że to zupełnie nie na tym powinno polegać. I to również nie było aktem odwagi. To uważam było wyłącznie aktem przyzwoitości i tym, żeby być szczerym wobec siebie i żeby być szczerym wobec drugiego człowieka, bo oczywiście mogłam to ciągnąć, mogłam to nawet ciągnąć w nieskończoność. Było to absolutnie dla mnie nieszkodliwe i było dla mnie ogromnym profitem w bardzo różnych sytuacjach, aczkolwiek, no właśnie, relacja to nie są interesy i w każdym razie nie taka relacja, to nie są interesy i nawet to, że człowiek jest cudowny, dobry, kochany, żeby mi nieba przychylił, że świetnie się rozumieliśmy w najróżniejszych aspektach, to nie znaczy, że powinnam właśnie w taki sposób to rozpatrywać. Jakiś czas temu rozmawiałam z człowiekiem, który wylał tak ogromne szambo na swoją małżonkę i który nagadał mi tyle okropnych rzeczy, jak to jest jemu z nią źle, jak jest beznadziejnie i w ogóle, że naprawdę nie mogłam się powstrzymać przed zadaniem pytania: no dobrze, ale w takim razie jakie ona ma zalety? No i usłyszałam, trochę to zmienię, żeby nikogo nie podkopać, ale usłyszałam, że potrafi robić świetną kawę. Więc oczywiście nie czuję się upoważniona do tego, żeby oceniać ludzkie wybory, żeby oceniać ludzką piramidę potrzeb, czy na przykład potrzeba mania spokoju i wygody jest ważniejsza niż coś tam i jeszcze inne coś tam. Ale pozwalam sobie mieć własną piramidę potrzeb i być może jestem walnięta, być może oczekuję magii od codziennego życia. Ale cóż, no jak na razie żadnego ani działania, ani żadnego etapu w swoim życiu nie żałuję I wydaje mi się, że udaje mi się żyć tak, że tej magii bardzo dużo jednakowoż otrzymuję, więc czemuż by nie? Pozwalam sobie na to, żeby postępować dalej tak, jak postępuję i żeby odwagi nie mylić właśnie z byciem przyzwoitym człowiekiem. Z tymi dziwnymi myślami was już zostawiam. To pa!